Mała dziewczynka pewnego razu pojechała odwiedzić swoją babcię, która mieszkała na wsi. I miała tam świetny czas, ale trwał on tylko do niedzieli niestety. Babcia dziewczynki chodziła do starego kościoła, gdzie obowiązywały bardzo surowe zasady. I między innymi pod żadnym względem nie można było w niedzielę pracować, nie można było się cieszyć, ani się bawić. Dziewczynka obudziła się w niedzielny poranek i kiedy wstała z łóżka, od razu zaczęła się bawić, śmiać się w głos, jak to po prostu dzieci mają. Do pokoju zaraz weszła babcia i skrzyczała wnuczkę za to, że złamała sabat. Dziewczynka uciszyła się, poszła z babcią do kościoła, po powrocie postanowiła udać się samotnie na spacer za stodołę. I tam zobaczyła starego osła, na wpół zamkniętymi powiekami, smutną mordą, oklapniętymi uszami. Przez chwilę wpatrywała się w tego osła, w końcu powiedziała: panie ośle, wygląda pan, jakby chodził do kościoła mojej babci. Zasada zachowuj się cicho i poważnie, bo to jest dom Boży, do dziś obowiązuje w wielu kościołach. I niestety mało ludzi zdaje sobie z tego sprawę, że ta zasada została wprowadzona dopiero w okresie reformacji przez Jana Kalwina i jego następców. To Kalwin zachęcał swoich wiernych, aby po wejściu do budynku kościelnego przybierali poważną postawę. Według niego miało to wprowadzić taką atmosferę uniżenia, pokory przed suwerennym i srogim Bogiem. Zasadę tę kontynuował Marcin Bucer zaraz po Kalwinie i on kultywował taką postawę. I z tej mentalności wyrosło wiele surowych i niezrozumiałych praktyk w kościołach. Na przykład Purytanie z Nowej Anglii karali swoje dzieci, które uśmiechały się podczas nabożeństwa. W niektórych kościołach wprowadzono tak zwanych policjantów zborowych czy policję kościelną, którzy mieli taką dużą laskę zakończoną dosyć ciężką kulką i tą laską szturchali osoby, którym zdarzyło się przysnąć podczas kazania. Dziś może brzmi to trochę zabawnie, jednakże w taki sposób wyglądała średniowieczna pobożność. Niestety taka atmosfera sprzyjała też ukrywaniu grzechu pod pozorem ponurej i smutno wyglądającej twarzy. Dlaczego? Grzech ma to do siebie, że przede wszystkim zabija radość. Grzech zabija radość, która jest jednym z elementów owocu Ducha Świętego. I nie mówię wcale przez to, że osoba, która się nie uśmiecha i jest poważna na nabożeństwie, ukrywa grzech w swoim życiu. Ale chodzi bardziej o to, że sztucznie wytworzona atmosfera powagi pozwala przejść obojętnie obok wierzącego, który może zmagać się ze swoim grzechem i przez to jest smutny i ponury. Grzech nie tylko zabija radość w życiu wierzącego, ale również sieje spustoszenie w każdej dziedzinie jego życia. Prorok Joel poetycko opisuje sąd Boży, który przychodzi na człowieka jako skutek odejścia człowieka do grzechu. Posłuchajcie, co na ten temat mówi prorok Joel. Księga Joela, pierwszy rozdział, czytamy pierwszych 12 wersetów. Słowo Pana, które doszło Joela, syna Petuela. Słuchajcie tego wy, starcy. Nasłuchajcie wy, wszyscy mieszkańcy ziemi. Czy stało się coś takiego za waszych dni lub też za dni waszych ojców? Opowiadajcie to swoim dzieciom, a wasze dzieci niech opowiadają to swoim dzieciom, a ich dzieci następnemu pokoleniu. Co zostało po gąsienicy, pożarła szarańcza, a co pozostało po szarańczy, pożar konik polny. Co zaś zostało po koniku polnym, pożarła larwa. Ocudźcie się, pijani, i płaczcie. Zawodźcie z powodu moszczu wy wszyscy, którzy pijecie wino, że odjęty jest od ust waszych. gdyż moją ziemię nadszedł lud, mocny, niezliczony. Jego zęby są jak zęby lwa, jego uzębienie jak uzębienie lwicy. Spustoszył moją winnicę, połamał moje drzewa figowe. Odarł ją doszczętnie z kory i zostawił tak, że zbielały jego gałęzie. Zawodźcie jak panna ubrana we włosiennicę nad narzeczonym z młodych lat. Dom Pana pozbawiono ofiary z pokarmów i płynów. Żałobą okryci są kapłani, słudzy ołtarza. Zniszczone jest pole, żałobą okryta jest rola, gdyż zniszczone jest zboże, moszcz wysechł, znikła oliwa. Twórzcie się, rolnicy, narzekajcie, winiarze, z powodu pszenicy i jęczmienia, gdyż nie ma zbiorów na polu. Uschła winorośl, a drzewo figowe zwiędło. Drzewo granatowe, palma i jabłoń, wszystkie drzewa polne uschły, a u synów ludzkich znikła radość. Wraz z dzisiejszym kazaniem rozpoczynamy nową serię kazań, tym razem z Księgi Joela. Jest to krótka księga, często zapominana, którą trudno jest odnaleźć pod koniec Starego Testamentu, zaledwie dwie kartki w naszych Bibliach. Krótka księga, często zapominana, ale o jakże bardzo ważnym przesłaniu do dzisiejszych ludzi wierzących, do dzisiejszego Kościoła. Bardzo niewiele wiemy na temat osoby proroka. Przedstawia nam się on w Słowie Bożym jako syn Petuela, ale to również nam nic nie mówi, ponieważ nie wiemy, z jakiej rodziny pochodził ten prorok. Na dobrą sprawę nie wiemy, w jakim okresie, w jakiej sytuacji politycznej swoje przesłanie kierował do narodu. Nie wiemy wielu rzeczy na temat osoby proroka, jednakże to nie przeszkadza nam, aby dokładnie zrozumieć znaczenie słów tych księgi. To nawet bardziej pozwala nam skupić się na treści Słowa Bożego, a nie na człowieku. Mając tak mało informacji, możemy dogłębniej zapoznać się z tekstem Słowa Bożego i więcej wziąć dla siebie i dla swojego życia. Joel, jak widzieliście przed chwilą, opisuje sytuację, jaka dotknęła naród izraelski, a więc lud Boży, w sposób bardzo poetycki. I opisując te wydarzenia, które miały miejsce, używa bardzo obrazowego języka. Na tyle obrazowego, że jak czytamy ten fragment, to nasza wyobraźnia zostaje pobudzona do tego stopnia, że w naszych myślach jesteśmy w stanie zobaczyć obraz tego, co tam się działo. Jesteśmy w stanie zobaczyć tą maszerującą szarańczę, która idzie i nic nie pozostawia na swojej drodze. Sytuacja, jaką Joel opisuje w tym rozdziale, tej sytuacji nie możemy określić jako problem, jaki dotknął lud Boży czy państwo izraelskie. Sytuacja, jaką on opisuje, to nie jest stan wyjątkowy. To nie jest trudna sytuacja. To, o czym w tym fragmencie mówi Joel, to jest kryzys. Z kryzysem jest tak, że trudno na dobrą sprawę spodziewać się, co będzie dalej. Nie wiesz, co się wydarzy. Albo sytuacja wyklaruje się po jakimś czasie i oczyści, albo skutki tego kryzysu będą katastrofalne dla państwa, dla człowieka albo dla Kościoła, będą katastrofalne w skutkach przez wiele kolejnych lat. W obliczu sytuacji kryzysowych człowiek staje się po prostu bezbronny. Nie myśli racjonalnie, nie wie, jakie podjąć działanie. Dzisiaj wiele słyszymy na temat różnego rodzaju kryzysów. W mediach bardzo często mówi się o kryzysie gospodarczym, kryzysie finansowym, politycznym albo kryzysie małżeńskim i wielu innych kryzysach. Każdy z tych kryzysów może być bardzo poważny w swoich skutkach, ale w życiu człowieka może dojść do jeszcze jednego. Do innego kryzysu, który również będzie katastrofalny w skutkach. Jest to kryzys duchowy. Dochodzi do niego, kiedy twoja relacja z Bogiem zostaje bardzo poważnie zakłócona albo wręcz zrujnowana przez grzech. Jeśli trwasz w grzechu od dłuższego czasu, dochodzi do sytuacji kryzysowej. I tak na dobrą sprawę, w sytuacji takiej kryzysowej w swoim życiu nie wiesz, czego możesz się spodziewać. Często sytuacja kryzysowa w życiu człowieka wierzącego spowodowana przez grzech będzie miała dla człowieka katastrofalne skutki. Dowód? Pamiętacie, jak wyglądało życie Adama i Ewy, zanim zgrzeszyli? Życie pozbawione bólu, smutku, łez, cierpienia. Żywa relacja z Bogiem. Wspaniały świat, przyroda. W momencie, kiedy grzeszą, kiedy oddalają się od Boga, ich życie zmienia się o 180 stopni. Na świat przychodzi cierpienie, przychodzi ból, przychodzi mozum. Do dziś grzech naszych rodziców odczuwamy w naszym życiu. Do dziś ta sytuacja kryzysowa, jaka miała miejsce w ich życiu, jest odczuwalna w skutkach. I być może nawet doświadczasz tego codziennie. Wiesz, co to znaczy cierpienie. Wiesz, co to znaczy smutek. Kryzys, o jakim mówi prorok Joel, jest czymś niespotykanym, czego nawet, jak mówi, najstarsi na świecie nie widzieli. My często mówimy, kiedy spadnie dużo śniegu, niektórzy starsi ludzie mówią, jeszcze w całym swoim życiu nie widziałem, żeby tyle śniegu spadło. Albo w maju było tak gorąco, że jeszcze nigdy w swoim życiu nie pamiętam, żeby było tak gorąco. Kryzys, o jakim mówi prorok Joel, jest tak poważny. Jest czymś zupełnie nowym, czego nawet najstarsi żyjący na świecie w swoim życiu nie widzieli. Nic dziwnego, że to właśnie do starszego pokolenia w pierwszej mierze skierowane są słowa proroctwa Joela. Prorok w drugim wersecie, już na samym początku swojego proroctwa mówi: słuchajcie wy, starcy. Starsi ludzie są doświadczonymi, którzy w swoim życiu doświadczyli niejednej sytuacji. Ale tym razem Joel przekazuje im coś godnego uwagi, czego nawet najstarsi jeszcze w życiu nie słyszeli, czego w swoim życiu nie widzieli. Dlaczego jest to ważne, że prorok kieruje swoje słowa w pierwszej mierze do ludzi starszych? Dlatego, że postawa osób starszych ma duże znaczenie i jest przykładem dla młodszego pokolenia. Ich postawa determinuje to, w jaki sposób zbór Kościół Boży dzisiaj będzie przyjmował Słowo Boże. Jeśli starsi nie będą słuchali Słowa Bożego, jeśli moc Słowa Bożego nie będzie zmieniała ich życia najpierw, to młodsze pokolenie tym bardziej nie będzie słuchać głosu Bożego. W Niedzielę Palmową, pamiętacie, gdy Chrystus wjeżdżał do Jerozolimy, tłumy witały Chrystusa entuzjastycznie, wołały, krzyczały na Jego cześć. Ci ludzie byli w stanie uczynić Jezusa królem, ukoronować Go. Jednakże zachęcani przez starszyznę, przez przywódców izraelskich, ci sami ludzie już w piątek krzyczeli: ukrzyżuj Go. Mimo iż w pierwszej mierze poselstwo Księgi Joela jest skierowane do osób starszych, to zaraz też daje do zrozumienia, że to słowo również dotyczy, dalej czytamy, wszystkich mieszkańców ziemi, każdego człowieka. Na każdym człowieku, kochani, spoczywa odpowiedzialność, aby słuchać Słowa Bożego. Ale nie tylko, aby je słuchać. Każdy, kto słucha, musi zareagować na to, co Bóg mówi. Nikt nie może powiedzieć: to starsi mnie do tego nakłonili. Nie możesz zrzucać swojej odpowiedzialności, swoich decyzji za złe postępowanie i porażki na przywódców Kościoła. Każdy z nas indywidualnie będzie odpowiadał przed świętym Bogiem. Ostatni raz czytałem i studiowałem dogłębnie Księgę Joela w październiku ubiegłego roku. I to właśnie wtedy, zafascynowany tą księgą, a w zasadzie jej przekazem, pomyślałem sobie, że to będzie dobre słowo dla naszego zboru, dla naszego kościoła. I pamiętam, że kiedy po przeczytaniu pierwszego rozdziału tego opisu nadchodzącego sądu Bożego miałem dosłownie gęsią skórkę na ciele. Próbowałem wyobrazić sobie tą szarańczę, która maszeruje jak wielka armia, która sieje spustoszenie i nic po sobie nie pozostawia. Niszczy wszystko, co tylko napotka i nie ma takiej rzeczy, której by idąca szarańcza nie zniszczyła. Kiedy czytamy te słowa dzisiaj i bierzemy je sobie do swojego serca, traktujemy je poważnie, to zdajemy sobie sprawę, że tak właśnie wygląda sąd Boży. Przed Bogiem nic się nie ukryje. Każdy człowiek ma w swoim życiu rzeczy, o których nikt inny nie wie, tylko on sam. Ale Pan Bóg wie o tobie i o mnie dosłownie wszystko. Grzech możesz ukryć przed drugim człowiekiem i możesz to ukryć za pomocą ponurej i smutnej twarzy, a kiedy ktoś cię zapyta ciebie, co ci jest, możesz po prostu powiedzieć, mam zły dzień. Ale przed Bogiem tego nie ukryjesz, ponieważ On patrzy głębiej niż na wyraz twojej twarzy. On patrzy prosto na twoje serce. I kiedy staniesz w obliczu sądu Bożego, nie zostanie w twoim życiu najdrobniejsza rzecz, która nie zostałaby odkryta. Podobnie jak na drodze maszerującej szarańczy, żadna roślina, żadne żyjątko nie ostoi się. Jednakże, co ma wspólnego szarańcza z Bożym planem dla tego świata? Co ma wspólnego szarańcza z Bożym zamiarem dla mojego życia? Joel bardzo wyraźnie odpowiada na to pytanie. To właśnie Bóg rozkazał swojemu stworzeniu zniszczyć wszystko, co mogłoby wnieść w życie człowieka radość. Każdą jedną rzecz, z której człowiek korzysta na tym świecie i która zastępuje obraz Boga w życiu człowieka. Dzisiaj ludzie bagatelizują udział Boga w sprawy tego świata i mówią, że to tylko natura albo los, przypadek jest odpowiedzialny za to, co się dzieje na świecie, za wszystkie nieszczęścia, jakie mają miejsce pod słońcem. Dzisiejszy tekst Słowa Bożego jednak nie pozostawia nam żadnych złudzeń. Zjawiska te dzieją się z rozkazu samego Boga. Tak długo, jak będziesz przyjmował nieszczęścia, jakie dzieją się swoje w twoim życiu, po prostu z natury, albo jak będziesz uważał, że to, co się dzieje w twoim życiu, jest wynikiem natury, tak długo będziesz oczekiwał, aż plaga skończy się sama przez się, czyli dokładnie tak samo, jak zakładasz, że zaczęła się sama. Jednakże nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeśli tak będziesz uważał, to wtedy dłużej zajmie ci, aby wyciągnąć lekcję ze swojego nieszczęścia. Bo być może w trudnych sytuacjach możesz pocieszać się jeszcze tym, co tobie zostało. Jeśli ciężka sytuacja dotyka twoich finansów, możesz cieszyć się zdrowiem, jakie masz. Ale kiedy ciężka sytuacja dotyka twojego zdrowia, to mówisz, fajnie, że mam jeszcze kochającą rodzinę. Ale kiedy rodzina od ciebie się odsuwa, to jest kolejny ten etap nieszczęść, jakie na ciebie spada, możesz mówić, dobrze, że mam jeszcze kochający Kościół. Ale co jeśli sąd Boży przychodzi do Kościoła Bożego, tak jak to ma miejsce w Księdze Joela, gdzie czytamy, dom Pana pozbawiono ofiary, ofiary z pokarmu płynów, żałobą są okryci kapłani i słudzy ołtarza. Kiedy nadchodzi sąd Pański, jest on całkowity i nie zostawia na swojej drodze nic, co by nie było dotknięte przez Boży sąd. Jest on dokładny i staranny i niewiele po sobie pozostawia. I sąd Boży będzie trwał tak długo, aż człowiek w końcu prawdziwie nauczy się kochać Boga, stawiać Go prawdziwie na pierwszym miejscu w swoim życiu i żyć tylko dla Niego i w oparciu o Jego Słowo. Odejściem od Boga w grzech. Odejście od Boga w grzech niesie za sobą katastrofalne skutki. To właśnie wtedy człowiek traci swoją radość. U synów ludzkich znikła radość. Czytamy w Słowie Bożym. Dzisiejszy tekst uczy nas również, że sąd Boży w pierwszej mierze zaczyna się od domu Bożego. I to możemy zaobserwować i dzisiaj. Sąd nad wierzącym odbywa się tu i teraz. Spróbuj, być może po raz pierwszy raz w swoim życiu, zastanowić się nad tym, co się dzieje w twoim osobistym życiu. I zastanów się, że być może te wszystkie porażki, te wszystkie upadki, jakich doświadczasz w swoim życiu, to może być karząca ręka Boga nad twoim życiem. Ale zrozum, że kiedy Bóg karze człowieka, że kiedy Bóg doświadcza człowieka, nie ma na celu, żeby mu dokopać, żeby zniszczyć człowieka, ale bardziej jest to skuteczny sposób na doprowadzenie ciebie i mnie do Niego samego. Przyprowadzenie ciebie z powrotem do tej pierwszej miłości, o której tak dużo mówimy. Jeśli ciągle w twoim życiu w dziwny sposób brakuje tobie finansów, albo jedna choroba nakłada się na drugą, kiedy rzeczy materialne, których posiadasz dużo, nie dostarczają ci radości, to weź być może po raz pierwszy w życiu pod uwagę fakt, że to może być karząca ręka Boga w twoim życiu. Być może przez tę sytuację Pan Bóg uczy ciebie czegoś. Utrata radości w twoim życiu jest takim papierkiem lakmusowym pokazującym, jaki jest stan twojej duchowości. I nie chodzi tutaj o pogodną twarz, kiedy mówię o radości. Ale mówiąc o radości, chodzi mi o takie wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa, o taki odpoczynek w Bogu. Jeśli tego dzisiaj tobie brakuje, jeśli nie masz tego poczucia bezpieczeństwa w Bogu, odpoczynku w Bogu, jeśli ten stan w twoim życiu trwa już od dłuższego czasu, może to oznaczać, że w twoim życiu ma miejsce sytuacja kryzysowa i potrzebna jest tobie dzisiaj Boża ingerencja. Robert Robinson był jeszcze małym chłopcem, kiedy zmarł jego ojciec. Więc wcześniej musiał stać się dorosły i pójść do pracy. Nie mając ojca, który by go wychował, Robert popadł w bardzo złe towarzystwo. Pewnego dnia postanowił ze swoimi koleżkami podokuczać biednym i omamionym pastorom, jak o nich mówili. Udali się na nabożeństwo, na którym miał przemawiać słynny kaznodzieja George Whitefield. Poszli tam po prostu, aby się z niego pośmiać. Kiedy Whitefield zaczął przemawiać, Robert poczuł na sobie wielkie brzemię grzechu w swoim życiu. Od tego dnia rozpoczęła się 3-letnia droga w kierunku Boga, aż w końcu w wieku 20 lat pojednał się z Bogiem i od razu został kaznodzieją. 2 lata później, w 1757 roku, napisał znany hymn o źródło wszelkich błogosławieństw, me serce śpiewa Ci. Robert głosił Słowo Boże przez wiele lat, aż w końcu doszło do przykrych sytuacji w jego życiu. Stojąc w obliczu nieuczciwych oskarżeń, opuścił swój kościół. Sytuacja ta tak bardzo zraniła jego serce, że odszedł od wiary i stał się samotnym, złośliwym i bardzo krytycznym do chrześcijaństwa człowiekiem w podeszłym wieku. Pewnego dnia dama jadąca dyliżansem podśpiewywała sobie pod nosem pieśń o źródło wszelkich błogosławieństw, me serce śpiewa Ci. Po chwili przeprosiła nędznie wyglądającego starca, który siedział naprzeciwko niej, że zakłóca ciszę. Robert Robinson uniósł głowę i powiedział: Droga Pani, jestem biednym i nieszczęśliwym człowiekiem, który napisał ten hymn wiele lat temu. Dziś oddałbym wszystko, by jeszcze raz poczuć to, co wtedy czułem. Pod koniec swojego życia, gdy wrócił do Boga, powiedział: Zgubiłem to uczucie, ponieważ nie podsycałem płomieni miłości, aby utrzymać radość jaśniejącą w moim życiu. A jak jest z radością w Twoim życiu? Takie pytanie zadał apostoł Paweł wierzącym w Galacji. Zapytał im: Cóż wtedy stało się z tą waszą szczęśliwością? Czy stałeś się zgorzkniały w swoim życiu? Czy w obliczu trudnych sytuacji z twojego życia znikła radość? Jeśli tak jest, zastanów się, jaką rolę w tym wszystkim odgrywa Bóg w twoim życiu. Jedno jest pewne i taka prawda wypływa z dzisiejszego tekstu Pisma Świętego: Sąd Boży, jaki ma miejsce w życiu człowieka, wymaga natychmiastowej reakcji człowieka. W wersecie piątym czytamy pierwsze słowa, pierwsze wyzwanie: Ocućcie się! Zobacz, co się z tobą dzieje. Nie pozwól, abyś pogrążał się w takim stanie, w którym brakuje tobie radości. Jak człowiek pod wpływem alkoholu, pisze prorok Joel. Zwracaj uwagę na to, co się dzieje w twoim życiu. Pytaj Boga, czy to jest Jego ręka w twoim życiu ze względu na to, czego złego się dopuściłeś. I druga rzecz, do jakiej przynagla swój lud prorok Joel, to jest: płaczcie. Innymi słowy, proś Boga, aby objawił twój brak świętości, aby pokazał twój grzech i obdarzył ciebie pobożnym smutkiem. Być może to brzmi jak paradoks, ale tak właśnie jest niejednokrotnie, że droga do odbudowania radości w twoim życiu prowadzi przez ból, smutek i łzy. Jedynie pobożny smutek doprowadzi ciebie do odnowy, do odbudowania relacji z Bogiem w twoim życiu. Powstańmy i wołajmy do Pana w modlitwie.